Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Mariusz Nachman jest obok.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Niektórzy są w pewien sposób nieusatysfakcjonowani, słysząc Ciebie, ciągle Ciebie w moich nagraniach, ale muszę powiedzieć, że jesteś najaktywniejszym chyba rozmówcą ostatnich dni.
No, z jednej strony dobrze to słyszeć, miło, a z drugiej przykro, że tak niewielu ludzi chciałoby brać w tym udział i to aktywny udział.
Jest to forma ewangelizacji, jest to wypełnianie zarządzeń pańskich, dlatego że ewangelizacja i uczniostwo to jest co? Co nakazuje nam czynić Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale.
Tak, jest to tak zwany wielki nakaz misyjny głoszenia Ewangelii i czynienia ludzi uczniami.
W czas i nie w czas. Budowanie i rozwalanie to jest dzisiejszy temat. Ja chciałbym tutaj zacytować Psalm 90, werset 10. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Tu oczywiście mowa jest o życiu ludzkim. Ja mam 40 lat, ty masz 40 lat i wiemy, że przeżyliśmy już pierwszą połowę naszego życia.
No, jak śpiewał Bogdan Smoleń w jednej swojej piosence, po 40 człowiek ma, tak? Trochę z osła, trochę z dwa. Więc może najwyższy czas uchwycić się tej lepszej części i wykorzystać ją w pełni.
Rozmawialiśmy prywatnie przed chwilą o tym, że te lata zmuszają nas do podejmowania trafnych decyzji, bo my po prostu nie mamy czasu na decyzje nietrafne. Ale ja chciałbym dzisiaj poprzez swego rodzaju porównanie odnieść się do życia zboru. Dlatego, że oczekiwałem, że w tym roku będę uczestniczył w uroczystościach 70-lecia pewnego zboru, którego byłem członkiem, jako właśnie były jego członek. Pamiętam, 10 lat temu wspaniale świętowaliśmy wydarzenie 60-lecia tego zboru. Miałem przywilej wtedy nakręcenia filmu wideo wspomnieniowego, ale słyszę, że ten zbór umiera, że ten zbór już niedługo całkiem możliwe podzieli się i to podzieli się w taki sposób, że ta 70. rocznica nie będzie wcale obchodzona. Czyżby to, co mówi psalmista w odniesieniu do człowieka cielesnego, a zatem, że Bóg ograniczył ilość lat do 70, miałoby być również aktualne w stosunku do ugrupowań, do zborów? Że ich czas życia jest podobny jak życia człowieka, że jest ta młodość, kiedy zbór jest aktywny, prężny, jest wiek dojrzały, kiedy wszystko dobrze przebiega, bracia się miłują, a później jest umieranie i po tym czasie budowania przychodzi czas rozwalania.
Wiesz co, no, akurat ja bym się tutaj literalnie nie trzymał tych słów, ponieważ no, Bóg kiedyś zapowiedział, że człowiek będzie żył 120 lat.
To po potopie.
A wiemy, że tak, no i to się potem nie zmieniło, tak? Natomiast wiemy, że później też żyli ludzie troszkę dłużej niż 120 lat. To jest taka obserwacja psalmisty, nie? Że około tyle lat człowiek żyje.
Ale to jest być może metafora pewnego rodzaju.
Tak, może też być metafora. Natomiast niewątpliwie każda instytucja, w tym także Kościół, ma swoje cykle życiowe. I teraz jeśli te cykle życiowe nie są w odpowiedni sposób podtrzymywane, obserwowane i w jakiś sposób moderowane, to każda instytucja ma swoje lepsze, gorsze dni i te gorsze dni czasami mogą się przerodzić właśnie w dni bliskie śmierci albo prowadzące do śmierci. Wiele kościołów, wiele przebudzeń, wiele takich duchowych uniesień no, kończyło się po prostu źle, tak? I potrzeba było reanimacji, potrzeba było odnowy. Historia kościoła jest bardzo bogata w tego typu wydarzenia, tak zwane reformacje, odnowy, przebudzenia.
Czy to źle, jeżeli zbór umiera?
Nie zawsze. Nie zawsze jest to źle. Czasami, żeby coś zaczęło żyć, coś musi umrzeć. Żeby coś odbudować, trzeba coś zburzyć. Uważam, że jeśli Kościół, który jest duchowo martwy, ma być tylko dlatego, że tak nakazuje tradycja, to lepiej, żeby on się rozpadł i na jego podstawie powstało coś właściwego, coś dobrego, coś nowego. Zresztą myślę, że znamy przypadki, kiedy Kościół się podzielił i nagle w mieście powstały 2, 3 lub nawet więcej zborów, prężnie działających, dobrze działających, docierających do nowych ludzi. Myślę, że to jest też pewnego rodzaju schemat, dzięki któremu Ewangelia się rozwija, a nie po prostu gniuśnieje w jednym miejscu.
Czasami docieramy do takiego momentu, kiedy poczucie sumienia, kiedy nasza wrodzona integralność mówi nam nie, na poglądy, które zaczynają być głoszone z mównicy ugrupowania, z głównej siedziby, z centrali. I w takim przypadku zauważyłem, że część braci mówi nie, nie możemy się na to zgodzić, serce nam nie pozwala.
No widzisz, właśnie tutaj dochodzimy do miejsca pewnego rodzaju kryzysu, tak? I tym kryzysem może być niezgodność przekazu nauki z naszymi przyzwyczajeniami, tradycjami. I bardzo często właśnie kościoły dzielą się na tej podstawie, bo nagle rzeczywistość, która nas otacza, wdziera się do kościoła, trzeba się do niej przystosować, nie wszyscy chcą i powstaje napięcie. To napięcie doprowadza do jakiegoś podziału, rozłamu, naciski odgórne, które no, czasami mogą być dobre, a czasami mogą być archaiczne. Tak? Jeśli te naciski odgórne, centralne, tak jak powiedziałeś, są archaiczne, próbujące utrzymać jakieś status quo, no to one niszczą, zabijają życie Kościoła. Ja nie jestem zwolennikiem centralizacji Kościoła, więc dlaczego ludzie gdzieś wysoko i daleko od rzeczywistości życia zborowego mają decydować o jego funkcjonowaniu? Tak często po prostu odgórne jakieś decyzje niszczą życie poszczególnych ludzi, jednostek, kościołów. No i potem to się kończy jakimś rozłamem i śmiercią takiego kościoła, takiego zboru.
Kiedy jestem zmęczony, wracam z Gliwic, z fabryki, często muszę jeszcze coś ugotować, uprać i dopiero o 21 mogę usiąść, ale mój stan umysłu jest często tak zmęczony, że stać mnie tylko na to, żeby włączyć jakiś film wojenny. I kiedy widzę bombardowanie pięknych miast na tym filmie historycznym, wiem, że trwało ono moment, kiedy to, co budowane było przez lat 70, na przykład zostało zniszczone w ciągu jednej nocy. Czy tutaj, w tym przypadku, ten czas rozwalania, czy to wszystko, co się dzieje, nie uważasz, że jest smutne, dlatego że zbudować zbór zajmuje bardzo wiele czasu. Natomiast zniszczyć zbór, rozwalić zbór zajmuje bardzo krótką ilość czasu. I wydaje mi się, że niektórzy z tych, którzy biorą udział w tym rozwalaniu, w tym bombardowaniu, nie myślą o tym, jak szybko można zniszczyć, a jak ciężko się buduje.
Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś jadąc do lasu, były takie tablice z płomyczkiem, zapałką i płomyczkiem, gdzie pisało: las rośnie wolno, płonie szybko. Biblia nam też pokazuje, że właśnie zwada, gniew, kłótnia powodują, że szybko jest niszczona relacja, tak? I no masz rację, często ludzie, którzy wchodzą w życie kościoła ze swoimi roszczeniami, bo im się nagle coś nie podoba, zapominają o tym, że były pokolenia ludzi, którzy budowali daną społeczność, budowali pewne wzorce, pewną kulturę, i to, że nagle im się coś nie podoba, tak, tym świeżo przybyłym, nie oznacza, że po prostu nagle trzeba po prostu pstryknąć palcem i coś zniszczyć. Myślę, że też no, młode pokolenia nie mają szacunku do poprzednich pokoleń, do tradycji. Żyjemy tu i teraz i myślimy, że tak samo wszystkie zmiany, także w kościele, muszą zachodzić bardzo, bardzo szybko, tak, mikrofalowo. No, problem jest w tym, że tak nie jest. I taki egocentryzm, egoizm ludzki no, doprowadza właśnie do podziałów. Relacje buduje się długo. Natomiast czasami jedno nierozważne zdanie potrafi je zniszczyć. Podobnie z życiem kościoła ze społecznościami.
Jaka jest Twoja recepta na długotrwałe życie zboru? Wiem, że w swoich kazaniach zeszłorocznych poruszałeś kwestie, które były omawiane w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, gdzie był dany przykład nam wszystkim, w jaki sposób powinien funkcjonować zbór, a raczej jak on funkcjonował.
Tak, ja
w czasach Kościoła pierwotnego.
Tak, w swoich kazaniach podkreślam właśnie potrzebę no, jedności, braterstwa, tych relacji, które tak naprawdę utrzymują Kościół przy życiu. Uważam, że sukcesem życia Kościoła, oprócz rozpoznawania jego momentów, tak? Momentów, w których się znajduje, momentów zwyżu i spadku, gdzie trzeba pewne rzeczy podtrzymywać i czuwać nad życiem tego Kościoła, no, bardzo ważne są relacje wśród ludzi. O nie się trzeba troszczyć, one tak naprawdę tworzą Kościół, bo Kościół to nie budynek, Kościół to nie cegły, czy nie godzina nabożeństw, ale Kościół to ludzie i interakcje między nimi. Jeśli wdziera się niezrozumienie, walka wewnętrzna między ludźmi, jakaś zazdrość, kłótnia, no to bardzo szybko taki dom, zgodnie ze słowami Jezusa, nie ostoi się, ale będzie rozdwojony. Więc trzeba przede wszystkim dbać o jedność A to oznacza czasami, że trzeba pewnym ludziom powiedzieć dziękujemy, do widzenia, tak? Paweł radzi, aby odszczepieńców bardzo szybko odstrzelić, ludzi, którzy powodują rozłamy, żeby ich wykluczyć, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, więc pasterze Kościoła muszą być czujni, tak? Muszą być czujni cały czas, gasić ogniska, czuwać nad rozwojem i wychowaniem uczniów, ale też pilnować Kościoła przed ludźmi, którzy go atakują, w jakiś sposób próbują niszczyć, dbać też o właściwą naukę.
Ja może na koniec tego nagrania chciałbym powiedzieć, że dzięki Tobie miałem ogromną możliwość zbudowania dużej wiedzy na temat działania kościoła komórkowego, na temat działania grup domowych, które w takim przypadku mogą dla tych niektórych osób okazać się pomocne, bo jeżeli oni zostaną wykluczeni z możliwości korzystania z sali zborowej na przykład i będą musieli sobie radzić sami, nie oznacza to wcale tragedii.
Wiesz co, no, widzimy, że kościół pierwotny spotykał się w katakumbach, po domach, nie raczej w świątyniach, z których został usunięty. Także my dzisiaj też jakby chcemy pokazać ludziom, że kościół to nie tylko godzina 11 i budynek, ale kościół to ludzie, to relacje z ludźmi. Kościół może być w parku, kościół może być w barze, kościół może być na pikniku. Chcemy to ludziom pokazywać, tak? Dlatego my poszliśmy w grupy, ponieważ one sprawiają, że ludzie nie idą w instytucje, ale idą w to, co najważniejsze, w relacje ze sobą, mogą sobie posługiwać nawzajem. No i to też jest bezpieczne, tak? Bezpieczne dla ludzi. Nie są związani jakąś taką nadmierną tradycją, chociaż nadal wspólne zgromadzenia są dla nas ważne i też podkreślamy ich wagę, ale jednak idziemy we wspólnotowość, która objawia się praktycznym chrześcijaństwem w małych grupach, w relacjach między ludźmi, na małych grupach właśnie, bez względu na to, czy się odbywają w domu, czy w jakimś domu kultury, czy w jakimkolwiek innym miejscu.
400 nagrań o tematyce biblijnej na serwerze www.true-beauty.net /rozmowy o Biblii to niewątpliwie próba ewangelizacji. Rozmawialiśmy o pewnym ugrupowaniu. Powiedziałeś, że konieczne jest, aby ewangelizować, ponieważ jeżeli ugrupowanie zamknie się w swoich ramach, w swoich czterech ścianach, nie ewangelizuje, to rzeczywiście bardzo prosto wtedy jest zamknąć się, zacieśnić horyzonty, zwaśnić i łatwo upadek takiego ugrupowania.
Wiesz co, Jezus w pewnym momencie do swoich uczniów powiedział, że Królestwo Boże i Kościół, którego On będzie twórcą, będzie atakowało bramy piekła i bramy się nie ostoją. Ja myślę, że dzisiaj jest odwrotnie. Wiele kościołów walczy ze światem, walczy z przeciwnościami, które no, ten świat i kultura światowa niesie, wnosi do kościoła, zamiast wyjść do świata. Jezus powiedział wyraźnie, wy idźcie do ludzi, wy bądźcie świadkami w świecie, wy przemieniajcie rzeczywistość, a nie wy musicie dawać odpór światu, który będzie wchodził do kościoła. Dla mnie to jest jakieś poprzestawianie wartości, priorytetów, dlatego ja w swojej służbie staram się wychodzić do świata właśnie z Ewangelią, z misją, z działaniami praktycznymi, z miłością Bożą objawianą na różne sposoby, z Ewangelią, z traktatami biblijnymi, z rozdawaniem Biblii, Słowa Bożego, bo to my mamy iść jako Kościół, tak? My mamy iść atakować świat, a nie odwrotnie. I teraz, jeśli wierzący skupiają się, żeby chronić swoje co? Doktryny, teologię, zarządzenia pańskie, tak? To tak naprawdę przegrywają, bo diabeł i tak robi swoje w świecie. Świat niszczy miliony ludzi podczas kłótni kościoła o przykazania, o noszenie chustek, kolory dywanów czy wiele innych pierdół, którymi się zajmujemy w kościołach. I dotyczy to tylko garstki ludzi, a tymczasem inni idą na potępienie. Więc to trzeba odwrócić i pokazać ludziom wierzącym, jeśli chcemy przetrwać, chcemy żyć, musimy zacząć atakować. Atakować świat, bo dzięki temu ludzie będą mieli otwarte oczy, będą się nawracać, a tym samym będą dawać życie w kościele.
Ja pamiętam, miałem możliwość jako dziennikarz uczestniczyć w stuleciu zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Opolu. To było w 2014 roku, w październiku. Sporządziłem reportaż, on jest dostępny na stronie. Sporządziłem zdjęcia. Cóż mogę powiedzieć? To jest chyba odpowiedź, nasza odpowiedź na to, czy to życie, które zostało określone na długość trwania 70, a gdy się ustanie lat 80, może trwać dłużej. Może.
Może, zdecydowanie może. Dzisiaj średnia życia człowieka jest wyższa niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego kościoły miałyby nie żyć dłużej? Jest to możliwe. Wierzę, że po to Bóg dał Ducha Świętego, żeby to życie przez nas przepływało, tylko potrzebujemy mądrości i wytrwałości.
Ja zachęcę jeszcze wszystkich słuchaczy do tego, żeby odwiedzili nasz serwer. Na serwerze nagrania pod tytułem Trudna Matematyka, wyciąganie pierwiastka z liczby ujemnej, dzielenie, odejmowanie, wszystkie te tematy, które dotykają się spraw budowania i rozwalania zborów, zostały już omówione wcześniej z różnymi rozmówcami. Dziękuję uprzejmie za to nagranie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jesteśmy w Tobie, bezpieczni w Tobie, schronieni każdego dnia. O, ukryci w Tobie, obmyci z winy, trzymasz w swym ręku nas. Ufam Tobie, wiem, że mogę, dobre rzeczy dajesz mi. O, jesteś dobry, nieskończony, Panie, w miłości swej.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Zachęcam Was do aktywności, do zadawania pytań. Jeżeli jakieś nagranie spodoba się Wam, piszcie. intel386@wp.pl. Nasza strona z nagraniami to www.tru-beauty.net/rozmowy o Biblii. Zachęcam też wszystkich pastorów, duchownych i starszych zborowych, którzy chcieliby się włączyć w wielkie dzieło misyjne, czyli ewangelizację. Proszę o kontakt, mile widziane nowe głosy.